Jak się pojawia taka sytuacja, to pierwsi uciekają ci najzaradniejsi, prawda? I też ci, można powiedzieć, najbogatsi, najzamożniejsi, bo oni mają środki na to. Oni tutaj się pojawili w momencie, w którym my byliśmy akurat w momencie odbicia po pandemii też, prawda? Czyli ten potencjał polskiej gospodarki nie był wykorzystany w 100%, ani nawet nie w 90% czy 80%.
Jeśli chodzi o dźwięk, radio, podcast, to jest taki ulubiony moment, w którym osoba z gorszym głosem jak ja teraz ma fajną sytuację, bo może ograniczać się w audycji. Więc dzisiaj światła na kolegę Rafała, mikrofony na kolegę Rafała, wiedza i uwaga słuchaczy i widzów na kolegę Rafała.
Ale ty masz przecież lepszy głos.
Współczuję. Barry White'owy trochę taki, nie?
Taki radiowy bardziej taki głos. Możesz lecieć cały odcinek takim głosem.
Spróbuję dzisiaj nie psuć uczuć i uszu słuchaczy, natomiast postaram się zadawać krótsze i mądrzejsze pytania. Może tym wygram. Rafał, jak popatrzymy... Właściwie po odcinku. Jak popatrzymy sobie na ostatnie dane, które wynikają z raportu Deloitte'a, robionego z UNHCR-em, mówiącego o tym, jak wielu Ukraińców jest na polskim rynku, jest takie jedno ważne zdanie. Bez nich, prawie 300 tysięcy ludzi, byłaby recesja. Aż tak?
No, oni tego nie konstruują aż w taki dosłowny sposób, ale właściwie do takiego wniosku można dojść, czytając ten raport, ponieważ oni wyliczyli, że wszyscy pracownicy z Ukrainy, ci uciekinierzy wojenni, tak, których oni podliczają, że jest ich na naszym rynku jakieś 350 tysięcy, czyli to nie są nawet wszyscy Ukraińcy, którzy pracują w Polsce, bo rozumiem, że oni nie liczą tych, którzy byli tu wcześniej. To są, chodzi o uchodźców, że oni w zdecydowanej większości odnaleźli się na polskim rynku pracy, pracują i w związku z tym dokładają się do tego naszego rosnącego PKB w taki sposób, że w ubiegłym roku odpowiadali mniej więcej za 1% tego PKB. Tam są podane widełki od 0,7 do 1,1. Taka część polskiego PKB została wytworzona przez Ukraińców.
Kusi mnie, żeby zapytać, jaki był wzrost PKB w zeszłym roku.
No i właśnie, o to chodzi. To zapytaj.
Szanowny panie Rafale, oszczędzam głos, ale jednak zapytam. A jaki był wzrost PKB w zeszłym roku w Polsce?
0,2%.
Czyli połowa przez Ukraińców w sumie.
Nie, nawet więcej, no bo PKB nam urosło o 2%, a Ukraińcy...
Dołożyli 1,1 max.
Tak, 1,1. No. Czyli gdyby nie dołożyli nic...
No tak.
To mielibyśmy spadeczek wtedy, prawda? Więc można w ten sposób dojść do takiego wniosku, że gdyby nie oni, to byłaby recesja. Oczywiście w ten sposób możesz wyciągać każdy kolejny 1% z całości PKB i mówić, że gdyby nie rolnicy, to byłaby recesja, albo gdyby nie tam, gdyby nie Orlen, to byłaby recesja.
Natomiast... Choć wiesz, o czym myślę w tym kontekście tego raportu, ale w ogóle całej sytuacji europejskiej. Czytałem taki raport mówiący o tym, jak wielu Ukraińców wyemigrowało czy uciekło w tym przypadku, lepiej tak powiedzieć, do Niemiec. I konkluzja tego raportu jest taka, że oni tam uciekli z różnych powodów, głównie wojennych, ale niewielu będzie próbowało wrócić. Więc tak naprawdę to jest trwała zmiana w gospodarce, albo należałoby wnioskować, że to jest trwała zmiana w gospodarce. Tak samo myślę o tych danych z Polski. Nie mamy odpowiedzi na pytanie, a czy będziecie wracać, jeżeli będzie taka możliwość.
Wydaje mi się, że z Polski łatwiej będzie im wrócić niż z Niemiec. Wydaje mi się, że jak już ktoś wyjechał do Niemiec, czyli przedarł się przez barierę językową, tak to nazwijmy, tak?
No, tak?
No to już wtedy spalił te mosty za sobą bardziej skutecznie i nie być musi może wracać. A z Polski myślę, że jest to stosunkowo łatwe.
No, choć zobacz, przy takiej skali mówimy o takiej zmianie PKB, że gdyby to była trwała obecność, to można wnioskować, że w takim razie na gospodarkę to będzie wpływało regularnie.
Tak. I oczywiście wpływałoby pozytywnie. I bardzo dobrze. Zresztą jakby wśród ekonomistów na całym świecie jest jakby powszechna zgoda, że generalnie imigranci się dokładają do gospodarek, a nie są obciążeniem tych gospodarek. Więc jeśli jest ich więcej, to dobrze. W tych wszystkich miejscach, które są najbardziej zaawansowane technologicznie na świecie, takich jak Dolina Krzemowa, tak jak Izrael, Szwecja, Berlin, to są wszędzie miejsca, gdzie jest bardzo dużo imigrantów właśnie i jest jakby udowodnione w setkach różnych badań, że kiedy zgromadzi się w jednym miejscu fizycznie ludzi, którzy przynoszą ze sobą różne doświadczenia, różne wykształcenie i pochodzą z różnych kultur wręcz, tak, to z tej kombinacji może wyjść coś nowego, fajnego, produktywnego, co rozwija gospodarkę.
To prawda. W momencie, kiedy się podejmuje dyskusję o różnorodności, wiele osób myśli sobie, a chodzi o płeć, albo chodzi o, nie wiem, inne traktowanie kobiet czy osób homoseksualnych. Ale tak naprawdę bardzo często chodzi właśnie o to, żeby różnorodność na poziomie zespołu to była różnorodność kulturowa także.
Też w myśleniu, jest, nie? Żeby były myśleniu, różne punkty widzenia na to samo, tak.
Ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy właśnie na polski rynek, to słyszę od wielu firm, że szukam dobrych słów, żeby być czułym, a nie cytować dosadnie. Oni mówią, wysyciliśmy się Ukraińcami. Jakby teraz musimy budować tą różnorodność na innych imigrantach, że jakby ci Ukraińcy, którzy mieli do Polski przyjechać, mieli tu zostać i pracować, oni już są i pracują i to widać być może w tym raporcie i w tych danych. Natomiast teraz, żeby rosnąć, będziemy potrzebowali zupełnie innych imigrantów.
No bo też, prawdę mówiąc, wydaje mi się, że akurat pracownicy z Ukrainy nie są jakoś specjalnie kulturowo różni od nas, prawda? To raczej jesteśmy w ramach tej samej kultury, tak mi się wydaje, więc jeśli chodzi akurat o różnorodność, to tutaj może nie daje to jakiegoś wielkiego kopa do przodu, natomiast z pewnością pomaga na rynku pracy i z pewnością rozkręca nam PKB. Natomiast w tych danych są też ciekawe liczby, dzięki którym tak właściwie możemy policzyć, czy też oszacować i rozstrzygnąć to, co jest, mam wrażenie, sporem w wielu miejscach, albo te dyskusje, które się toczą w wielu miejscach, to znaczy, czy nam, zostawiając wszystkie kwestie humanitarne na boku, czysto gospodarczo, czy nam się to opłaca, czy nie? Czyli czy my do tych uchodźców więcej dokładamy, czy bardziej na nich korzystamy, czy też wręcz zarabiamy na tym, że oni tutaj są.
Ponieważ... Zarabiamy w tym sensie, że oni zostawiają swoje podatki na przykład.
Na przykład, tak. Nie, bo słyszałem w wielu miejscach zarzuty, że tak właściwie to jest obciążenie dla polskiej gospodarki, ponieważ rzeczywiście jest ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy i w związku z tym z polskiego budżetu lecą na to jakieś tam miliardy złotych, prawda? I teraz pytanie, gdzie jest więcej tych miliardów? Czy więcej miliardów leci do nich w ramach tej pomocy, czy może leci więcej do nas w postaci podatków od nich i różnego rodzaju składek, które oni płacą, bo są normalnie zatrudnieni na rynku pracy.
Z tego,
pracy,
co słyszę od ludzi, którzy z kolei pomagali Ukraińcom, szczególnie w tych pierwszych miesiącach po, to skończyło się już Eldorado, mówię celowo brutalnie używając tego słowa, to Eldorado, że państwo pomaga. Przyszedł moment, w którym powiedzieliśmy sobie, a teraz niech sobie radzą sami.
Na pewno na początku
dużo fundacji ma problem dzisiaj z tym, żeby móc pomagać na taką skalę, na jaką pomagało, że to jest już trochę sytuacja, w której musicie sobie radzić sami.
Tak. W każdym razie z jednej strony mamy ten raport Deloitte'a, a z drugiej strony pojawił się też projekt nowej ustawy dotyczącej pomocy Ukraińcom. I w opisie do tego projektu są wyliczone koszty właśnie państwa, jakie do tej pory ponosiliśmy, jeśli chodzi o pomoc dla Ukraińców i jakie będziemy ponosić w kolejnych latach. I tam jest wymienione, że na przykład jeśli chodzi o pierwszą połowę tego roku, ten koszt pomocy po stronie naszego państwa to jest 6 miliardów 200 milionów.
Tak.
Czyli to jest jakieś tam 12,5 miliarda rocznie. Jeśli chodzi o przyszły rok, bo to jest ustawa, która ma dotyczyć od września do kolejnego września w przyszłym roku, tam koszt jest szacowany na poziomie 11,3, czyli ta pomoc, no tutaj nawet też widać, że jest mniejsza. Ale to są te rejony, nie? Kilkanaście miliardów złotych. Tam 12, w przyszłym roku 11. A z drugiej strony w tym raporcie Deloitte'a, o którym wspomniałeś na samym początku, jest oszacowane, że w ubiegłym roku ci uchodźcy ukraińscy w formie składek do systemu emerytalnego i podatków zapłacili jakieś 15-20 miliardów złotych. Czyli masz tutaj zbicie dwóch konkretnych liczb. Tu masz 15-20, a tu masz 11-12. Czyli widać
inaczej
z tego dość wyraźnie,
że jednak
nawet gdyby poruszać się w takich dość brutalnych kategoriach, czy nam się to opłaca, czy nie, to wynika z tego, że tak, że się opłaca, tak? Pomijając ten wpływ na PKB, tak, który jest jeszcze większy, bo 1% PKB to jest jakieś 35 miliardów złotych.
Natomiast to, co jest, myślę, ważne, też ta jedna z danych z tego raportu właśnie, mówiąca o tym, że dochody gospodarstw domowych, tych Ukraińców, o których mówimy, czyli około 350 tysięcy ludzi, one pochodzą z pracy zarobkowej, czyli tak, no tak naprawdę trochę zaczyna się zmieniać to, ile oni muszą dostać, a na ile muszą zarobić to, co robią, tak? Więc to zakładam, że w tym takim długofalowym rozumieniu tego zaczyna być zdrowiej, jeśli chodzi o pieniądze.
No tak, tak. Wygląda na to, że ten schemat u nas wygląda tak, że rzeczywiście oni tej pomocy potrzebują na samym początku, na start, żeby sobie zorganizować życie na nowo, a potem już są w stanie sami dalej to pociągnąć i przestać być obciążeniem dla polskiego budżetu, a wręcz przynosić dochody do tego budżetu, nie? I nie tylko do budżetu, bo też do innych różnych instytucji polskiego państwa, i wygląda na to, że są w stanie się ładnie integrować na rynku pracy.
Co też jest ważne, nagle się okazuje, że trochę szerzej na to wszystko patrzymy i dobrze, że oni mimo wszystko, mimo tych 80% jako domowego budżetu ukraińskiego pochodzi z pracy zarobkowej, ale to wciąż nie jest wykorzystanie ich pełnego potencjału kwalifikacji zawodowych. To jednak wciąż nie jest tak, że przyjechałem jako, nie wiem, menadżer, pracuję w Polsce jako menadżer, nie? Czy menadżerka, bo to też ważne. Tutaj o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale wszystkie liczby mówiące o Ukraińcach, którzy emigrowali w tej ostatniej wojennej fali, no to były głównie kobiety z dziećmi, umówmy się.
Mhm, tak, a mimo to jednak udaje im się odnaleźć na rynku pracy, prawda? To też jest fajne. Jakby się czegoś czepiać, to bardziej bym się martwił o te dzieci w szkołach, bo mam wrażenie, to są też moje osobiste obserwacje, że one tam są jednak pozbawione pomocy takiej, którą powinny dostać, żeby ta szkoła działała lepiej dla nich, a także dla tych dzieci, które są tam z Polski. No ale to już jest taka kwestia, generalnie edukacja w Polsce to jest osobny temat i to, jak, w jakim sposób ona jest niedofinansowana, prawda, i ilu rzeczy tam brakuje. Tak, natomiast jeśli chodzi o rynek pracy, to tutaj wszystko wygląda, wydaje się okej.
Okay. Ale nawet próbując połączyć te dwa wątki, zobacz, jeżeli dzisiaj nie zmienimy tej edukacji, to nie będziemy mogli sprawić, żeby właśnie ta duża grupa dzieci, uchodźców ukraińskich w przyszłości mogła, wchodząc na rynek pracy, wchodzić na poziom swoich kwalifikacji, tak? Czyli jakby przeskoczyć ten problem, który ma dzisiaj mama, że okej, musiała wyemigrować, więc jest, nie wchodzi na pozycję swojego wykształcenia, ale może nowe pokolenie już będzie mogło, bo na przykład szkoła stworzyła takie warunki, nie? Że jakby tego typu bariera zginie w przyszłości.
No tak, no jeśli te dzieciaki z Ukrainy przejdą przez całą polską edukację, tak samo jak polskie dzieci, to de facto na wyjściu po studiach, dajmy na to, de facto nie będą się niczym różnić od Polaków, tak? Będą mieć za sobą tą samą ścieżkę edukacji, dokładnie tę samą ścieżkę edukacji, więc tutaj nie powinno być żadnej różnicy, tak, to prawda.
Też myślę o jeszcze jednej rzeczy, bo to, o czym tutaj mówimy, o tym, jak to się przełożyło na PKB, ta liczba uchodźców ukraińskich, a jednocześnie trafili oni na taki czas, kiedy bezrobocie jest na bardzo, na wręcz historycznie niskich poziomach, prawda?
Tak.
Zwykle byłaby pewnie taka awantura, o nie, zabierają nam robotę, i to się gdzieś tam w niektórych środowiskach zdarzało, natomiast tutaj w ogóle nie ma o tym mowy. Oni przyszli, mam wrażenie, że ilu by dzisiaj z różnych powodów być może uchodźców napłynęło, to rynek pracy by ich wchłonął.
Tak, i całe szczęście, że tak jest, rzeczywiście masz rację, gdyby było u nas jakieś większe bezrobocie, pewnie byłby taki, znaczy pewnie oni by sobie wtedy nie poradzili, bo i pewnie więcej by się mówiło o tym, że oni bezproduktywnie po prostu, znaczy dostają od nas pomoc, bo muszą ją dostawać. I nie ma żadnego efektu, tak właściwie siedzą i przejadają. Swoją drogą, jak Polacy emigrowali do Wielkiej Brytanii, zaraz po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, no to tam były takie
akcenty.
I w Irlandii, tam były takie akcenty, prawda? Tam były głosy ze strony Brytyjczyków czy Irlandczyków, niektórych partii politycznych, że my, Polacy, jadąc tam, zabieramy im pracę. Co było zarzutem nieprawdziwym, bo tak naprawdę Polacy zajmowali tam takie stanowiska, które były nieobsadzone i wykonywali prace, których Brytyjczycy już nie chcieli wykonywać, tak? Byli jakimiś tam kelnerami w restauracjach, nie? Więc to były grubo przesadzone. Natomiast cała historia związana z Brexitem, z kampanią dotyczącą imigrantów właśnie w ramach Brexitu pokazała, że politycznie no, to była bomba, która wybuchła, więc rzeczywiście całe szczęście, że u nas to bezrobocie jest takie niskie w tym momencie, bo tego problemu chyba dzięki temu unikniemy.
Ale to jest jednocześnie takie lustro, myślę, to niskie bezrobocie i to, że właśnie rynek pracy był w stanie wchłonąć taką masę ludzi. Cały czas trzymam się tej danej, że 80% ich domowych budżetów, czyli tych ukraińskich, pochodzi z pracy zarobkowej, a nie z dotacji państwa, czyli państwo ci płaci, no to masz i dzięki temu możesz żyć, ale sam na to zapracowujesz i sam na to zarabiasz, że to pokazuje, w jakiej sytuacji też jest gospodarka, jak wiele potrzebuje rąk do pracy, jak wielu rąk do pracy nie ma jednocześnie. Więc tu się nakładają takie dwa czynniki. Jeden wojenny, trudny, bolesny, a drugi taki, że sytuacja makroekonomiczna, szczególnie na rynku pracy, sprzyja temu, żeby dawać szansę.
Tak, tak. No to jest kwestia demografii właśnie. Trzeba też pamiętać, że oni tutaj się pojawili w momencie, w którym my byliśmy akurat w momencie odbicia po pandemii też, prawda? Czyli ten potencjał polskiej gospodarki nie był wykorzystany w 100%, ani nawet nie w 90% czy 80%, więc stosunkowo łatwo było im się zmieścić wręcz na tym rynku pracy. Wręcz my sami zaczęliśmy tworzyć jakieś takie agencje pracy tymczasowej dla Ukraińców. Cała masa nagle pojawiło się ogłoszeń o pracę w ich języku na przykład, nie? Więc mam wrażenie, że nasz polski rynek pracy bardzo szybko się dostosował do tej nowej sytuacji i od tej strony wszystko wyglądało bardzo fajnie. No i dobrze, bo wszyscy właściwie na tym skorzystali.
Jestem tylko ciekaw, na ile to się będzie zmieniało, tak jak mówiliśmy sobie o Brexicie, ale wcześniej w ogóle o tej polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii czy do Irlandii, że to był taki moment, że na początku to były te niższe zadania, ale potem okazywało się, że to jest już właściwie jesteśmy takimi samymi wartościowymi pracownikami jak Brytyjczycy czy Irlandczycy, że to fajnie by było, żeby też lepiej prędzej niż później było widać też na rynku pracy. Tutaj nawiązuję do tego właśnie pracy poniżej pewnych kompetencji, że to jest wciąż, myślę, istotne.
Czyli myślisz, że Ukraińcy też będą stopniowo przesuwać się wyżej w tej hierarchii?
Dobrze
tak?
by było, nie? Jasne, że decydować o tym nie powinna przynależność narodowościowa i paszport, ale kompetencje, ale wydaje mi się, że to jest to. Bo jeśli mówimy o trwałym wpływie na PKB, no to dobrze byłoby je budować właśnie w ten sposób. Nie tylko wchłaniamy najniżej jak się da, bo tam przyjmiemy każdego, ale też jednocześnie na przykład z biegiem lat pomagamy awansować. No, wiesz, dzisiaj mówimy o sytuacji 2 lat.
Tak.
Ale za chwilę będziemy mówili o sytuacji 4, 6, 10. Będzie zupełnie inna perspektywa.
No to jest kwestia też przenikania się gospodarki i polityki. Czy polityka pozwoli gospodarce pracować i wtedy rzeczywiście to się tam poprzenika i właściwie te różnice, jeśli chodzi o status na rynku pracy Polaków i Ukraińców, pewnie zanikną i to się wymiesza. Pod warunkiem, że politycy pozwolą, tak? Bo mam wrażenie, że już dzisiaj, w tym roku słychać coraz więcej takich głosów wręcz no, antyukraińskich. One nie dotyczą pracowników w Polsce, ale dotyczą na przykład, jeśli chodzi o wszystkie protesty rolników, prawda?
Tak.
I dotyczą no, jakiejś tam kwestii importu różnych rzeczy z Ukrainy, które często są przekręcane, jakoś nadmiernie nadęte i wykrzywione i tak naprawdę mam wrażenie, że jest pod tym gdzieś tam jakiś taki trend nacjonalistyczny już też, nie? Tylko, że no, to jest dość ograniczony zakres i to jest właściwie jeden temat i to nie jest jakaś duża rzecz od strony politycznej w tej chwili, ale no, nie wiadomo jak to się rozwinie, bo wracając jeszcze raz do tej Wielkiej Brytanii, tam się rozwinęło, nie? Tak. I skończyło się, przede wszystkim dla samych Brytyjczyków się źle skończyło, no bo oni jednak dzisiaj już wiadomo, widać, że oni dość mocno stracili na Brexicie gospodarczo i pewnie troszeczkę żałują tam w głębi duszy tak naprawdę tego ruchu, który w dużym stopniu był wywołany tymi nastrojami antyimigracyjnymi
tak,
właśnie.
Tak. Tutaj myślę, że w kontekście tego raportu, czy w ogóle tego, jak właśnie wygląda wpływ na to PKB, to warto podkreślić, że mówimy o tym, że składkami i podatkami wpłynęli na tą zmianę też, czyli swoją pracą, ale też no, z tej pracy odłożone były składki i odłożone były podatki. I też, co jest ważne, może nie wybrzmiewa to jakoś specjalnie mocno, ale że nie chodzi tylko o pewnych o pracowników, ale także o przedsiębiorców, czyli ludzi, którzy założyli tutaj biznes i
albo
prowadzą,
przenieśli
nie?
swój
albo
biznes.
Przenieśli biznes nie? Więc to też jest zupełnie inny rodzaj wpływu, no, prawda? To też to jest dalej od tego, że my musimy ci pomóc, żeby coś się zadziało, czyli najpierw my musimy wyłożyć swoje, żebyś może nam wrócił w podatku czy w składce, a tutaj to bardzo dynamicznie pokazało, że właściwie działa tak, jak powinno.
Tak, tak. No, z drugiej strony to też pewnie troszeczkę pokazuje charakter tej fali uchodźcy z Ukrainy, bo z jednej strony mówi, że tak, no głównie kobiety i dzieci uciekały, ale z drugiej strony często też jest tak, że jak się pojawia taka sytuacja, to pierwsi uciekają ci najzaradniejsi, prawda? I też ci, można powiedzieć, najbogatsi, najzamożniejsi, bo oni mają środki na to, żeby się w sposób zorganizowany przemieścić i w miarę bezboleśnie sobie zorganizować życie w nowym miejscu, prawda? Bo ich na to stać po prostu. Więc pewnie jakby zrobić takie badanie przekrojowe, to by się okazało, że do nas przenieśli się, że właśnie spora część tych ukraińskich przedsiębiorców, o których mówisz, przeniosła się do nas, tak? Bo z ich punktu widzenia to jest jakby logiczne następstwo. Mam wrażenie, że będąc przedsiębiorcą dzisiaj na Ukrainie, tam na miejscu, raczej chyba się ciężko prowadzi ten biznes dalej.
No patrząc po ulicach Warszawy, po hotelach w Warszawie, po restauracjach w Warszawie, to myślę, że to rzeczywiście była pierwsza, najbezpieczniejsza stolica z europejskich, którą można było sobie wyobrazić. Nie? Więc tak naprawdę już nie ma w tym żartu, że Warszawa w niektórych miejscach jest po prostu małym Kijowem, myśląc o słyszeniu języka ukraińskiego, czy o liczbie Ukraińców, którzy rzeczywiście tu są i żyją. I to nie są ci, którzy obsługują nas w kawiarni, tylko też są ci, którzy prowadzą po prostu biznes. I to nie są tylko firmy IT, ale inne też. W ogóle myślę, czytając ten raport, ale patrząc sobie w ogóle na rynek pracy i na sytuację taką makrogospodarczą, że każda gospodarka dzisiaj, jak popatrzymy sobie szczególnie na starzejącą się Europę, ona nie będzie miała szansy się rozwijać, kiedy nie będzie wpuszczała na rynek imigrantów. Tutaj mówimy o sytuacji wojennej, więc to jest zupełnie inny strumień, ale tak w ogóle, nawet szczególnie gdyby go nie było, to on musi być sztucznie kreowany. To znaczy trzeba otwierać te rynki pracy dla tych, którzy chcą z innych krajów przyjechać, bo własnych ludzi już nie ma.
Byleby im wiz na lewo nie sprzedawać.
Pomijam ekstrema, ale rzeczywiście tak, no. Coś
no tak, 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 tak. No i okej, no i niech tak będzie. No. Byleby to faktycznie było cały czas pod naszą kontrolą i bylebyśmy byli w stanie sobie też jak to ładnie ująć, teraz się zastanawiam. Tak? Znaczy, żebyśmy mogli wiedzieć, kto tutaj przyjeżdża i żebyśmy mogli mieć wpływ na to, kto tutaj przyjeżdża. Żeby tutaj przyjeżdżali w największym stopniu ci, których najbardziej potrzebujemy.
Prostu, no tak, ale nie? Z drugiej strony, patrząc te biznesy, o których ja mówiłem, czy których właścicieli ja cytuję, to jest tak, że dla nich nie jest już, nie może być barierą, żeby otworzyć się na poszukiwanie pracowników w Pakistanie, w Indiach, czy w ogóle w tamtej części świata. Mhm. To staje się dla nich naturalne, że tam po prostu muszą prowadzić ich drogi HR-owe, bo po prostu nie ma gdzie indziej. Rynek ukraiński, czy Ukraińcy w Polsce, ci wojenni migranci z ostatnich 2 lat, przerobiliśmy to sobie, nie? I tak jak mówię, wysyciliśmy nimi już niektóre biznesy, teraz trzeba patrzeć dalej.
No tak, tylko też trzeba z drugiej strony, od naszej strony uważać na to, żeby to nie była tylko kwestia mniejszych kosztów, no tak, że ściągamy ich tutaj dlatego, że możemy im mniej zapłacić, tylko to jest, też jest kwestia tego, żeby faktycznie zadbać o to, żeby ich w 100% wdrożyć w to, co oni mają tutaj robić. I z Ukraińcami moim zdaniem wyszło elegancko. Jeśli chodzi o te inne nacje, nie wiem, jak czasami widzę kurierów, którzy błądzą mi po osiedlu, bo nie są w stanie, bo w ogóle nie są w stanie powiedzieć słowa po polsku, z dużą różnicą w stosunku do Ukraińców na przykład, tak? I są, że tak powiem, puszczeni na żywioł w ten rynek. Sobie nie radzą czasami.
I podejrzewam,
że za chwilę stracą tą pracę i to nie do końca z ich winy, nie? Tylko nie zostali na dzień dobry odpowiednio przygotowani. Podejrzewam ze względu na to, że takie przygotowanie by dodatkowo kosztowało i z punktu widzenia tego przedsiębiorcy, który ich sprowadza, to może troszeczkę zacząć tracić sens, bo on ich sprowadza po to, żeby zaoszczędzić, a nie do końca chce w nich inwestować. I to moim zdaniem, tutaj jest rzecz do pilnowania na przyszłość, nie? Żeby to się w ten sposób odbywało.
No ale to już dochodzimy do takiej kwestii uczciwości tego, kto to robi. Jasne, że skala biznesu czasami decyduje o tym, że lekceważy się tego typu rzeczy i tak jak mówisz, szczególnie w tych biznesach delivery, to tam jest po prostu totalnie wolna amerykanka. Czy w tych biznesach typu właśnie transport taksówkowy czy Uberowy, no to też masz, nie pamiętam kiedy ostatnio jechałem z kierowcą, który był Polakiem. I zdaję sobie sprawę, że przez lata historycznie, jak się
tylko wiesz, on może nie być Polakiem, jeśli zna miasto, tak? No Natomiast on, jeśli on sam nie wie, dokąd jedzie...
No w tym sensie tak. Natomiast wiesz, jak popatrzysz sobie na Nowy Jork sprzed lat, no to taksówkarze to też zawsze to byli ludzie, którzy emigrowali. Nie? To zawsze byli emigranci. To zawsze było... Właśnie wyjeżdżał mężczyzna, żeby zarobić pieniądze i ewentualnie odesłać. No i jemu najłatwiej... Zawsze potrafił jeździć, łatwo mu było w ten sposób się angażować. Więc to w ten sposób, myślę, się rozkręcało. Jestem ciekaw tylko, na ile to są trwałe wpływy rzeczywiście. Bo dziś pokazujemy z tego raportu rok 2023, 1,1 PKB takiego wpływu. Jestem ciekaw, na ile to jest trwały trend, który się będzie utrzymywał.
No, miejmy nadzieję, że będzie trwały, tak. No bo to zawsze, wiesz, 1% PKB piechotą nie chodzi, nie? Mhm. Zawsze to jest ileś tam miliardów więcej.
Dziękuję za teraz.
Dziękuję.
Miałem się ograniczać, ale mi nie wyszło, przepraszam.
No, ale jaki masz ładny głos dzisiaj.